Gość Radia Gdańsk.
Studiu dr Piotr Żabakowski, Uniwersytet Gdański, politolog i ekspert w zakresie bezpieczeństwa. A rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, o co chodzi tak naprawdę Donaldowi Trumpowi i administracji amerykańskiej? Dlaczego zaatakowali Iran? Wspólnie z Izraelem oczywiście.
No to już zostało podkreślone chyba dość dosadnie. Zniszczenie programu rakietowego, zniszczenie produkcji rakiet, które no najbardziej zagrażają właśnie Izraelowi. Osłabienie Iranu, zmuszenie do negocjacji, zmuszenie tak naprawdę do przyjęcia pewnych warunków stawianych przez Amerykanów i Izrael.
To jest trochę inny model specjalnej operacji niż to, co widzieliśmy w Wenezueli na początku roku? No bo tam chodziło o zmianę władzy.
Zbliżone, ale tam chodziło o zmianę władzy. Tutaj chyba nikt nie ma złudzeń, że ta zmiana władzy jakby nic nie zmieni. Praktycznie może dalej obalenie reżimu właściwie jest tu mało prawdopodobne. I dlatego już jasno podkreślają, że tutaj chodzi o maksymalne osłabienie Iranu, żeby nie stanowił zagrożenia.
To wyjaśnijmy i nakreślmy kilka rzeczy związanych z tym, co się w Iranie w ostatnim czasie działo. Marco Rubio w ostatnich godzinach powiedział, nie jest naszym celem obalenie reżimu w Iranie, naszym głównym celem. Tak jak to można rozumieć, jak się przy okazji to stanie, to nie będzie to nic złego, ale grudzień w Iranie chociażby, to były potężne protesty młodych ludzi właśnie przeciwko reżimowi. Stłumione brutalnie, 30 tysięcy osób zamordowanych w ciągu 2 dni, porównując to chociażby do słynnej masakry na placu Tiananmen z 1989 roku w Chinach, to tych ofiar jest zdecydowanie więcej, a to w grudniu przeszło bez echa. Świat tego niemalże nie zauważył.
Tak, praktycznie świat zachodni tutaj nawet nie zareagował. Myślę, że nawet opozycja liczyła na jakieś zaangażowanie, liczyła na wsparcie ze strony Zachodu. To też będzie miało konsekwencje teraz, bo nikt już nie liczy na to, że tak naprawdę ci opozycjanci wyjdą na ulicę, obalą rząd, obalą reżim, bo tak naprawdę mają już doświadczenie. To doświadczenie też przecież, ten model się nie sprawdził w Iraku.
W Afganistanie również
się nie sprawdził. Także tutaj już jasno też to jest taki trochę, bym powiedział, efekt takiego szczepienia, gdzie Amerykanie chcą pokazać, że to nie jest naszym celem, żeby później nie wytykał ktoś im porażki. Oni mówią jasno, chcemy zniszczyć możliwości tak naprawdę operacyjne Iranu, chcemy zniszczyć ten program rakietowy, który stricte tak naprawdę najbardziej zagraża państwom w rejonie, zagraża Izraelowi.
Mm-hmm. A rzeczywiście ten irański potencjał chyba jest duży, no bo jak widzimy, Irańczycy próbują przynajmniej pokazywać, że bronią się przed tym ostatnim. No to są chociażby uderzenia w ambasady Stanów Zjednoczonych w regionie.
No tak, mówimy tu o rakietach, mówimy tu o dronach, o własnej produkcji dronów, także ten potencjał jest na pewno znaczny. Trudno go ocenić i to myślę, że najbliższe dni jeszcze pokażą, bo widzimy taką tendencję, że Iran trochę gra na wyczerpanie Zachodu, tak? Na to, żeby też może to uderzenie takie jeszcze może nastąpić. Nie wiemy, na ile ten potencjał jest poważny. Od lat skupienie główne było na programie nuklearnym, który gdzieś tam rozwijał się, ale myślę, nie był on tym głównym zagrożeniem, tylko właśnie rozwój tych nowych technologii rakietowych szczególnie.
Ile to może potrwać? Początkowo Donald Trump mówił, że około tygodnia, potem padło hasło 4-5 tygodni. Ostatnie wypowiedzi już wskazują na to, że my, Amerykanie. W sensie Donald Trump tak mówi, tyle
tak
ile
długo,
będzie trzeba.
Tak długo, ile będzie
i
trzeba.
I nawet pojawiła się taka wypowiedź, że niewykluczone jest wejście lądowe. Wyobraża pan to sobie?
No nie wyobrażam sobie wejścia lądowego. To by... moglibyśmy mieć drugi Afganistan praktycznie, aczkolwiek tej wojny na pewno bez wejścia lądowego nie da się wygrać. I to Amerykanie też wiedzą. I tutaj na ile będzie ta presja, na ile będzie ta potrzeba, ale nie byłbym tutaj jakby... nie widziałbym takiego rozwiązania wejścia lądowego, bardziej dalej te precyzyjne uderzenia, które no nie zawsze mogą być do końca takie precyzyjne, czy one zniszczą, czy osłabią na tyle Iran. Na pewno mamy sytuację, kiedy Iran jest bardzo poważnie osłabiony. Pytanie, czy dojdzie do jakichś rozmów. Myślę, że to jednak będzie szło w tą stronę, żeby jednak zmusić reżim do negocjacji z takiego poziomu, kiedy tutaj już nie mają innego wyjścia, ale nie można też wykluczyć, że ta operacja lądowa jednak do niej może dojść, jeśli będzie się to przedłużało, jeśli będzie to trwało dłużej. I tutaj sytuacja widzimy, że się zmienia, tak jak jest to założenie, tydzień, później 4 tygodnie, do 5 nawet, a teraz takie zapewnienie, że będzie to trwało tak długo, jak będzie potrzeba.
Jaki to będzie miało wpływ na to, co dzieje się w naszej części świata, na to, co dzieje się w Polsce, także na naszej scenie politycznej? Jaki to będzie miało wpływ na konflikt Rosji z Ukrainą?
No, jak podejdziemy od sceny politycznej, to na pewno ta presja na wsparcie czy wzmocnienie systemów uzbrojenia, czy choćby cały program SAFE, ta presja będzie na pewno większa, aczkolwiek też nie można tu wykluczyć tego podejścia z drugiej strony, że wskazania, że jednak Amerykanie są na tyle mocni, że są tym gwarantem bezpieczeństwa światowego i trzeba tutaj oprzeć właściwie nasze bezpieczeństwo głównie na współpracy z Amerykanami.
To tu wejdę w słowo, bo już pojawiają się takie głosy, że Amerykanie, jakkolwiek bardzo by nie chcieli, to długo bez europejskich sojuszników nie będą w stanie tej operacji prowadzić, chociażby po to, żeby mieć zabezpieczenie pewne ze strony Europy. Już wiemy, że Wielka Brytania się być może tym będzie zajmować.
Pewne zabezpieczenia, też kwestia wykorzystania baz brytyjskich do operacji. Im dłużej to będzie trwało, tym na pewno ta kwestia logistyki będzie tutaj bardzo ważną rolę pełniła. Ale weźmy pod uwagę jedną rzecz, co to dla naszego rejonu też znaczy, bo mamy zwrócenie tak naprawdę uwagi, odwrócenie uwagi od wojny w Ukrainie przez Amerykanów w tym momencie. I to jest może takie bardzo ogólne, ale weźmy pod uwagę, że cała ukraińska obrona przeciwlotnicza
była oparta na amerykańskich rakietach.
Tak, oparta na amerykańskich patriotach i w tym momencie te patrioty będą potrzebne tam. I generalnie też jest ten zwrot, gdzie prezydent Ukrainy patrzy w stronę chociażby Francji, żeby zapewnić sobie to właściwe zasoby do prowadzenia dalszej obrony.
A kryzys gospodarczy, który może być wywołany tą sytuacją, związany czy to z dostawami ropy, czy gazu?
Tak, też. Mamy już sytuację, gdzie Katar...
On jest korzystny dla Rosji, bo Rosja jednak jest potentatem, jeżeli chodzi o zasoby.
No niestety jest korzystny. Tutaj na pewno Putin zaciera ręce, bo mamy właściwie dwie takie płaszczyzny. Z jednej strony ceny ropy na świecie idą do góry, a Rosja finansuje tak naprawdę działania wojenne z ropy.
Wejdę w słowo, bo była taka teoria, że zbliża się ten czas, kiedy rosyjska gospodarka już będzie na tyle niewydolna, że Władimir Putin nie będzie w stanie finansować dłużej tej wojny i będzie musiał ją przerwać. Ta teoria upada z tego tytułu?
No może upaść, bo w tym momencie to może być dodatkowy zastrzyk tak naprawdę idące do góry ceny ropy, ale nie tylko ceny ropy, ale i metali. Także to na pewno może pomóc Rosji w ten sposób, tym bardziej, że w momencie, kiedy drożeje ropa na rynkach światowych, to jest też pewna presja na te kraje, które gdzieś tam jednak kupują tą nielegalną ropę od Rosji. Z jednej strony ryzyko sankcji, ale z drugiej strony przy wyższych cenach ropy, to ta presja będzie większa, żeby jednak kupować tą ropę nielegalną rosyjską.
Ale Chińczycy także sprowadzają swoje surowce z tamtej części świata, chociażby gaz właśnie.
Tak, dokładnie.
Jaki to wpływ będzie miało
też może wpłynąć
ten układ
ogólnie
mocarstw.
Gaz przecież dobrze wiemy, że jest niezbędny w produkcji przemysłowej też i to na pewno też może wpłynąć na bardzo istotne spowolnienie i odbije się to też na rynkach europejskich.
Ale to wszystko oznacza, że tym największym graczom będzie zależało na tym, żeby jak najszybciej ten konflikt jednak został zakończony i żeby wszystko wróciło do normy. Czy jest to też taka okazja do poprzestawiania pewnych
klocków w tym układzie, do poprzestawiania do zmiany sił trochę i też do w pewnym sensie może doprowadzenia do pewnego kryzysu, na którym też się w pewnym sensie zarabia, tak? To już inwestorzy, mamy widoczne spadki na giełdach, ale to są też okazje do zarobienia, no nie okłamujmy się tutaj.
Mhm. Wracając na naszą scenę polityczną teraz i stricte o polityce naszej wewnętrznej, pomówmy, no jednak dyskusja o programie SAFE śledzona chyba przez na pewno przez wszystkie media, ale też przez opinię publiczną, ona budzi spore emocje. Teraz przez to wszystko prezydent jest w trudniejszej sytuacji, tak politycznie, musząc decydować o tym, czy podpisze, czy nie podpisze ustawy w tej sprawie?
No na pewno tak, bo ta presja jest duża i ona będzie na pewno większa. Tym bardziej, no taki prosty mechanizm tutaj działa, kiedy widzimy realne zagrożenie, kiedy ta wojna trwa i widzimy, że ona może jeszcze trwać dłużej, to jeszcze mocniej zastanawiamy się, te pytania stawiamy o własne bezpieczeństwo i już może nie dyskutujemy wtedy o szczegółach, o tych problemach, które mogą wyniknąć czy gospodarczych, czy finansowych, związanych na przykład no, z tym programem, czy nie zastanawiamy się, czy warto wziąć kredyt, czy nie, tylko mówimy, jest zagrożenie, działamy, prawda? Dlatego ta presja na pewno jest większa, widać, opinia publiczna też będzie tą presję bardzo mocno wywierać.
A uprawnione są takie głosy, które wskazują na to, że ta sytuacja chociażby, która aktualnie no, jest na Bliskim Wschodzie i rezonuje na wiele dziedzin życia, pokazuje, że my musimy te produkcje i możliwości tworzyć jak najbliżej Polski?
No to jest problem, który się pojawia już od lat, tak? Że z jednej strony my jesteśmy uzależnieni od tych dostaw zewnętrznych, przeszliśmy właściwie na produkcję na zewnątrz, czy to w Chinach, czy w Indiach, bo to jest tańsze po prostu, a z punktu widzenia bezpieczeństwa, no powinniśmy mieć jakiś chociaż zasób, który pozwala nam no, zbudować pewną samowystarczalność pewnych, szczególnie jeśli mówimy tutaj o zbrojeniu, amunicji i to jest niezwykle ważne, ale ja mam wrażenie takie, że ta dyskusja jakby ona powstaje w momencie zagrożenia jakiegoś dość istotnego i później...
I jest mocno emocjonalna.
Tak, tak, emocjonalna, a później jak zaczynamy się znaleźć szczegółami, patrzymy, jakie są koszty tak naprawdę i że coś nas będzie więcej kosztowało, no to znowu zapominamy i mówimy jakoś to będzie, a niestety jakoś to jest trudno, bo widzimy, że te problemy się nawarstwiają, pojawiają się nowe.
To kto na tym zyska, kto na tym straci w pana ocenie?
No kto...
Znaczy zależy, jakie będą decyzje.
Tak,
pewnie,
zależy, tak? Zależy, jakie będą...
Ale na samej tej dyskusji, na tej też narracji bardzo mocno emocjonalnej, podszytej emocjami, które no, gdzieś tam do ludzi trafiają, bo jednak polityka te emocje.
Ale zawsze w tym momencie, kiedy mamy problem, kiedy pojawia się gdzieś na horyzoncie istotne zagrożenie, no wzmacnia to władzę. No to jest chyba taka odwieczna prawidłowość.
Ale którą władzę?
Prawidłowość.
Władzę wykonawczą w postaci prezydenta Karola Nawrockiego, czy w postaci premiera Donalda
Tuska? Myślę, że jednak tutaj premier Tusk może w tym momencie zyskać na pewno na tym.
Czyli
no,
jednak
tak,
rząd.
Tak, że jest to dla rządu pewien ukłon, bo no, rząd jednak wdraża pewne programy i tutaj opinia publiczna też będzie oczekiwała nie właśnie zablokowania pewnych inicjatyw, nawet jeśli one by miały być nie do końca zgodne z jakimiś poglądami, ale mają być po to, żeby to bezpieczeństwo wzmocnić, to jednak no, był za tym, że jednak tutaj wzmocni to bardzo mocno tą stronę rządową.
Mm-hmm. Może to jest truizm teraz to, co powiem, ale wiele osób to powtarza, że rośnie znaczenie Pomorza i stajemy się regionem strategicznym. No chyba tak należy patrzeć ze względu chociażby na planowane tutaj inwestycje. My powinniśmy myśleć inaczej o bezpieczeństwie Pomorza niż do tej pory?
Myślę, że rośnie. Ono już jest bardzo, bardzo istotne i strategiczne. Chociażby tak naprawdę, że weźmy nasze porty są hubami wojskowymi, które zapewniają tą ciągłość dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, bo przecież do Odessy ta uzbrojenie nie popłynie i na pewno tutaj rejon Pomorza jest bardzo, bardzo strategiczny. Do tego dla nas taką areą, gdzie może pojawić się kolejne zagrożenie, szczególnie ze strony Rosji, to jest rejon Morza Bałtyckiego i tutaj na pewno no, jesteśmy tym rejonem takim bardzo, bardzo strategicznym. Kwestia inwestycji i w bezpieczeństwo I weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że w momencie jakiegokolwiek konfliktu, potrzeby zaangażowania się tutaj w Europie, no to takim głównym oknem na świat to są jednak porty morskie.
No, zwłaszcza przy na przykład ograniczonych możliwościach ruchu lotniczego, co no, pokazują. Tak, sytuacja pokazuje na Bliskim Wschodzie. Teraz to już kończąc naszą rozmowę powoli, bo jednak tam co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków w regionie jest. To jest duży test dla rządu, czy uda się tych, którzy chcą oczywiście wracać, bo nie wszyscy chcą sprowadzić
na
do domu?
Na pewno duży test. To jest dość poważne przedsięwzięcie logistyczne, żeby w ogóle móc zorganizować taki powrót tych osób. No nie jest to mała liczba.
A na ile to w ogóle od rządu zależy?
Na ile to zależy? Na tyle, na ile będzie w stanie tak naprawdę też wywrzeć pewną presję czy na operatorów, na przewoźników, jeżeli będzie możliwość w ogóle ewakuacji, bo to jest kwestia zablokowania lotnisk, zablokowania ruchu lotniczego i w tym momencie no, nie za dużo da się zrobić. Można ewentualnie szukać jakichś innych rozwiązań, przewiezienia tych osób w inny rejon, powiedziałbym brzydko, na kołach, tak, czyli autobusami czy to z Omanu, czy z innych lotnisk ewakuować, ale jest to przedsięwzięcie niezwykle utrudnione logistycznie i widzimy, że no, czeka się po prostu na rozwój sytuacji, czeka się na to, że może rzeczywiście w 3-4 tygodnie zostanie to zakończone i te osoby później spokojnie będą mogły wrócić. No aczkolwiek trudno powiedzieć, czy to się nie rozwinie dłużej i czy nie doprowadzi do jakiejś większej eskalacji jeszcze w rejonie.
I tą niewiadomą kończymy naszą rozmowę, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Dr Piotr Robakowski, politolog, ekspert w zakresie bezpieczeństwa z Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.